Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Im dłużej trwa nasze pandemiczne zamknięcie, tym częściej myślę, że jest to dobra okazja, żeby dokonać w swoim życiu pewnego ogólnego przeglądu. Może to sformułowanie nie jest trafione, bo kojarzy nam jakiś przegląd, ogólny przegląd samochodu. Niemniej no już zachowajmy tę analogię. Rzeczywiście jest i ciekawe, i chyba wskazane, żeby raz na jakiś czas przejrzeć wszystkie istotne momenty, wszystkie elementy, które tworzą strukturę naszego życia. My jednak w konwersatorium nie zajmujemy się indywidualną jakąś autoanalizą, ani też nie proponujemy takiej tutaj radiowej poradni, tylko może próbujemy dostarczać pewnych instrumentów, narzędzi intelektualnych, jeśli ktoś zechce, to albo po prostu będą one same przedmiotem jakiegoś zaciekawienia, albo może rzeczywiście też praktycznego użycia. Idąc tym tropem, myślę dzisiaj, w dzisiejszym konwersatorium, o pewnych zasadniczych strategiach życiowych, opisywanych w kategoriach etycznych. Ale kategorie etyczne to nie są po prostu od razu kategorie, w których mówi się, że coś jest dobre i złe. Oczywiście etyka jest istotny sposób nauką o dobru i złu, ale no nie na zasadzie pewnych narzucających się albo proponowanych wartości, które same się nie tłumaczą, tylko po prostu także jest to analiza, jest to teoria ludzkiego postępowania, a więc no, na przykład rozpoznawania celów, wiązania z celami dalekosiężnymi, można powiedzieć także z celem ostatecznym, środków różnych pośrednich celów. To wszystko jest problematyka etyki. Na różnych poziomach, można powiedzieć, ta główna konstrukcja i dopiero w związku z nią wynika zagadnienie dobra i zła. Spróbujmy więc, podążając tymi głównymi arteriami rozważań etycznych, zastanowić się nad charakterystycznymi strategiami osiągania czegoś, co na razie nazwiemy życiowym zadowoleniem, życiowym powodzeniem, sukcesem. No, to wszystkie te słowa, każdy z nich troszeczkę w inną stronę nasze skojarzenia prowadzi, ale to trochę tak jak strzały wysłane do tarczy. Każda z tych lotek trafia gdzieś w okolicy sedna. Niemniej no każda w pobliżu, tak? Można ostatecznie powiedzieć, że chodzi nam o to, co Grecy nazywali eudaimonią, czyli właśnie zwykle się to tłumaczy słowem szczęście, ale nie chodziło Grekom tylko o przeżycie, które nazywamy szczęściem, tylko o pewien stan, jednak obiektywny, stan życiowego spełnienia. Dzisiaj w porze takich różnych zawężeń naszych możliwości, tak to w większości odbieramy, prawda? W porze, w której różne rzeczy mogą się zmieniać nagle i to przewiduje się, że na przykład na niekorzyść, tak? Jakoś ograniczając nasze szanse i możliwości, zastanawiamy się, o co walczyć, to znaczy co, gdzie cofnąć się, co odpuścić, na co zwrócić uwagę. To jest właśnie moment na rozważanie tych generalnych strategii, które można powiedzieć, no nie są tak liczne jak ludzie. Tak liczne jak ludzie są konkretne sprawy i pytania, które sobie zadajemy. Natomiast strategie, o których zaraz będzie mowa, no nie są liczne. Jest kilka takich typów pewnie podstawowych. My tutaj oczywiście się ograniczymy już w ogóle do pewnego minimum, ale takich trzech postaw, trzech wzorców zachowań, które można odróżniać, które no na przykład można sobie w swoim własnym życiu zobaczyć, czy nie mieszamy ich, prawda? Bo też pewnym nieporozumieniem czasami jest taka nielogiczność wtedy, gdy na różnych poziomach naszej tak, świadomości, naszych wyborów kierujemy się różnymi tymi strategiami. Podstawowym wyborem, podstawowym rozpoznaniem, którego notabene rzadko dokonujemy, to jest kwestia podstawowego celu, tego, czemu będą podporządkowywane najróżniejsze plany, najróżniejsze przedsięwzięcia, najróżniejsze rozstrzygnięcia szczegółowych wyborów. To Grecy mówili o tym, że cel jest przyczyną przyczyn, jest tą przyczyną, która decyduje, można powiedzieć, w jej świetle okazuje się, czy coś rozsądnie, czy błędnie decydujemy. W świetle celu okazuje się, jaka jest istotna treść takiego czy innego naszego działania. Otóż oczywiście ta celowość podstawowa to jest czasami rzecz, której się trzymamy intuicyjnie, czyli nie do końca, nie zawsze to w każdym momencie rozstrzygając, rozważając, ale gdzieś jakiś zespół tych podstawowych rozstrzygnięć w nas jest. Ten podstawowy zespół, który czasami nazywa się jakimiś konkretnymi, zwykle tak chyba jest, nazywa się konkretnymi nazwami, konkretnymi przykładami z historii, tak? Dlatego ludzie chętnie sięgają do pewnych przykładów, motywują się jakimiś schematami wziętymi z kanonu, jakimiś scenariuszami życiowymi, które przyjęli ze swojej historii rodzinnej, czy jakiejś inspiracji najbardziej takimi rozstrzygającymi, istotnymi w ich życiu przeżyciami, sytuacjami. To są rzeczy, które każdy z nas w sobie nosi, tak? Jako to istotne, moralne dziedzictwo kulturowe. Jest rzeczą naturalną w życiu każdego z nas, że ten rodzaj tradycji w nas działa. Ona po to jest. Natomiast oczywiście jest równie naturalne dla człowieka, że może dokonywać przeglądu tych tradycji, które w nim grają, że człowiek może się nad nimi zastanawiać, że nawet powinien je, jak mówimy, dokonywać takiego przeglądu, tak? I czasami rzeczywiście zauważamy, że jakieś środowisko, jakieś przeżycie, jakaś tradycja pracuje w nas, której na przykład z jakiegoś względu nie chcielibyśmy, tak? Albo na przykład z kolei odwrotnie. Jest coś, czego nigdy do końca nie rozważaliśmy, a co w nas pracowało. Na przykład chrześcijaństwo przyjęte i na różny sposób od wieków obecne, no można powiedzieć czasami tworzące taki nurt podziemnej rzeki tak, w czyimś życiu. To znaczy ktoś się do chrześcijaństwa przyznaje, ale nawet nigdy by nie przyszło mu do głowy, że jest inaczej. Że nie jest chrześcijaninem, wręcz odwrotnie, bardzo jakoś się z tym utożsamia, ale z drugiej strony no nie jest to rzecz, o której codziennie stale sobie przypomina i myśli. No po prostu jak przyciśnięty do muru powie, no tak, tak, to właśnie jest to jest ja jestem chrześcijaninem, tak? Taki dajmy przykład, ale gdy go nikt nie przyciska, gdy się ktoś zapyta, co teraz będziesz robił, czym się zajmiesz, co jest dla ciebie ważne, no to albo nie ma śmiałości powiedzieć, że to te sprawy Boże, czy to, co jest chrześcijańską kulturą, ale w ogóle też nawet nie ma takiego skojarzenia. Przyznajmy się, myślę, że wielu ludzi żyje w takim właśnie stanie, tak? Pewnego z jednej strony intuicyjnego i myślę, że w wielu wypadkach szczerego przywiązania do jakiegoś istotnego, ważnego, ożywiającego kanonu, a z drugiej strony no, ta codzienność jednak, w której się ten kanon ukrywa, nie jest wprost widoczny. Otóż oczywiście taki przegląd strategii, o którym dzisiaj mówimy, no jest właśnie moment, w którym można też użyć innej analogii, w której rzeczywiście wszystkie szuflady są wyjmowane, wszystkie elementy z niej wyjmowane, ale nie po to, żeby potem godzinami i dniami przeglądać każdy szczegół życia, bo to nie o to by chodziło, tylko takie sprawdzenie, co gdzie się mieści, dlaczego. Dlaczego coś jest bliżej, dlaczego coś dalej. To jest właśnie może też dobre rozmyślanie na ten czas. I nim zajmiemy się już za chwilę. Wracamy do naszego namysłu w konwersatorium. Dzisiaj namyślamy się nad podstawowymi strategiami życia, nad podstawowymi sposobami ujmowania i uzyskiwania życiowego spełnienia, szczęścia. Powiedziałem w poprzedniej części, że chodzi nam o przegląd, w którym widzimy jakieś podstawowe schematy. Nie wchodzimy w konkretne realizacje, tylko sprawdzamy zasady. Tak trochę jak zwykle w naszym konwersatorium staramy się robić. I można powiedzieć, złapmy w końcu byka za rogi, pierwszego byka za rogi, czyli taką pierwszą strategię, można powiedzieć, najbardziej z jednej strony prostą, zgoła prymitywną, ale też aspirującą do pewnego czasami niuansu i wyszukania. Mianowicie chodzi o strategię ratowania swojego zadowolenia. Dzisiaj lubimy słowo komfort, więc mówimy o strefach komfortu, tak? Czasami mówimy, że ktoś pilnuje stref swojego komfortu. No, otóż to może znaczyć pewne takie uporządkowanie sobie życia, w którym zajmujemy się najróżniejszymi rzeczami, bardzo często wychodzimy w obszary, które nie są nam przyjemne, które są jakoś dla nas obowiązkowe, ale także właśnie jako obowiązkowe, nieprzyjemne, narzucone i tak dalej. I uczymy się tego, tak traktujemy wychowanie, dyscyplinę, tak rozumiemy słowo obowiązek, prawda, jako przeciwieństwo nieprzyjemności. No i gdzieś w sercu, tak, jest ten właściwy skarb. Tam właśnie skarb twój, gdzie serce twoje, i można powiedzieć, że to najprostsze, takie najbardziej spontaniczne usytuowanie, no to przyjemność, zadowolenie. Można być, no, rozkosz, tak, tylko że to już mówimy o jakimś bardzo intensywnym przeżyciu. Trudno z rozkoszy zbudować jakąś jedną linię swojego życia. Wszyscy wręcz no, szybko przejmujemy tę lekcję, że ta intensywność takiego doznania zadowolenia to nie jest to, na co należy postawić, bo wtedy rzeczywiście dosłownie w życiu będą liczyły się wyłącznie chwile, a z kolei takie chwile nie dają się ułożyć w jakiś jeden ciąg. Życie staje się po prostu chaosem, skakaniem od jednej chwili do drugiej, potem utratą chwil, które chciałoby się mieć. I w związku z tym wysoko postawiona poprzeczka hedonizmu, takiego poszukiwania rozkoszy intensywnych, nigdy nie buduje żadnej dojrzałej ścieżki życia. Więc to jest oczywiście, że ta lekcja, którą dość szybko, wychodząc z umysłowego dzieciństwa, uzyskujemy, tylko właśnie w co dalej wchodzimy. Otóż jedna ze strategii, o której dzisiaj mówię, taka, którą sobie możemy nazwać strategią epikurejską, to jest skorygowany hedonizm. To jest taki cywilizowany hedonizm, to znaczy takie uporządkowanie sobie życia, w którym nadal w jego centrum jest zadowolenie i komfort. To jest to, w czym nasze życie ma się sprawdzić. To jest to, w czym się rozpatruje sensowność własnego życia. Tak? Ktoś tak sobie to układa i myśli sobie, czy jestem zadowolony, czy jest mi przyjemnie. Można też powiedzieć, że to jest ten punkt wyjścia, taki bardziej, powiedzmy, brutalnie egoistyczny, w którym ktoś myśli sobie, no, jest dobrze, jak mnie jest dobrze, prawda? Jest przyjemnie, jak mnie jest przyjemnie. I wtedy oczywiście rozpoznajemy to, no, bo hedonizm, nawet umiarkowany, zawsze dąży do pewnego ograniczenia zainteresowań ogólnych. Natomiast bardzo koncentruje uwagę na tym, co dla nas, tak? Teraz jest interesujące, co może jutro, za chwilę będzie interesujące. I to jakby ten obszar spraw, tak? Rozmowa z kimś, kto tak sobie uporządkował życie, zawsze polega na tym, że trzeba dotrzeć, jeśli chce się nawiązać z nim kontakt, dotrzeć do tych stref, które są dla niego przyjemne, no czasami również nieprzyjemne. No, to jest, wtedy się wchodzi w to, gdzie on się ożywia i zaczyna, on czy ona się ożywia i zaczyna reagować. Natomiast do tego momentu to nie jest, jakby jest powierzchniowe i może być tak, może być owak. W tej dojrzałej, tak, wersji epikurejskiej istnieje taki rachunek przyjemności, takie zgoła racjonalne, właśnie racjonowanie sobie przyjemności tak, żeby ich nie zabrakło. Ponieważ założenie jest takie, że tych przyjemności, zadowoleń nie jest tak dużo i że jednak można człowieka wytrącić z równowagi, jeśli mu się nagle zabierze jego przyjemności, to w takim razie w tej strategii z całą roztropnością, tak, specyficznie pojętą, z całym sprytem, najpierw ogranicza się same przyjemności do pewnych minimalnych, tak? Brak cierpień, brak smutków, brak lęku, więc ćwiczenie się w tym, żeby skupić uwagę na czymś, co byśmy nazwali takimi małymi przyjemnościami. Nawet ma taki swój urok, tak? Wdzięk, tak? Że ktoś nie haustami całymi, tak? Rzuca się na życie, tylko lubi takimi małymi łyczkami, smaczkami się zadowalać. No ale w dalszym ciągu, pamiętajmy, to jest zadowalanie się, tak? To jest właśnie szukanie owego komfortu. Każdy z nas, jakiej by strategii nie przyjął, także te, których będę mówił dopiero za chwilę, no to każdy z nas potrzebuje, tak? Jest to ważne, przyjemności, rozpoznania, gdzie jest przyjemność, gdzie przykrość, posiadania także w swoim życiu takiego obszaru bezpieczeństwa, który można nazwać też komfortem. Niemniej w tej chwili chodzi nie o to, że w życiu człowieka istnieją przyjemności, że z pewnymi czynami, uczynkami, pewnymi działaniami wiąże się poczucie przyjemności, ale budowanie sobie życia według przyjemności. To jest właśnie ten epikureizm, który wcale na pierwszy rzut oka może nie wyglądać nieszlachetnie, tak? Nawet na tle takiej chaotycznej kultury jakiegoś bałaganu aksjologicznego, to ktoś, kto na przykład jest takim cywilizowanym, uporządkowanym epikurejczykiem, taki Petroniusz naszych czasów, no, bardzo może się podobać, tak? Niemniej patrzmy, jakie są zasady. Ktoś, kto jest takim rozważnym epikurejczykiem, jak powiedzieliśmy, znajduje sobie ograniczone pole tych niezbędnych przyjemności, a potem umie pracować nad tym, żeby to minimalne zadowolenie nie było zagrożone. Cała praca, specyficzny wysiłek etyczny, tak, epikurejski, idzie w tym kierunku, żeby zapewnić sobie tę samotność w przeżywaniu ważnych chwil zadowolenia. Czy to jest rzeczywiście tak egoistyczne i tak zamknięte? No, można sobie wyobrazić próby inne i one istniały również w takiego budowania całych no, może niewielkich czasami, ale jakichś społeczności wedle tej zasady, że najważniejszą dystrybucją dobra, jaka w takiej wspólnocie występuje, jest dystrybucja zadowolenia i się nazywa szczęście, ale to szczęście jest pojmowane jako przyjemność. Dystrybucja przyjemności. Wydaje mi się, że cała nasza kultura w wymiarze kultury masowej, taka kultura, w którą jesteśmy jakoś zanurzeni, jako w jednym ze światów codzienności, to jest kultura, w której ta logika działa. To jest oczywiste. Jeśli będzie przyjemnie, będzie fajnie, będzie dobrze, to będzie dobre życie. Jeśli nieprzyjemnie, no to szkoda, to niedobrze, trzeba stamtąd uciekać. Ta prosta logika, do której Arystoteles mówił, że jest to logika prymitywnych tłumów, jakoś działa czasami także i na poziomie wykształconych, wyćwiczonych społeczności. W chwili trudnej zawsze ludzie szybko biegną do samego sedna swoich życiowych strategii. W związku z tym sprawdzają, czy ten skarb, który jest dla nich najważniejszy, jest cały czas przy nich. Oczywiście w sytuacji, w której jesteśmy odcięci od wielu rozmaitych dóbr, pojawia się pytanie o możliwą przyjemność i komfort, tak, jako nienaruszone, jako bezpieczne. Właściwie wiele sprzyja dzisiaj, jeśli ktoś nie jest szczególnie zagrożony, to wiele sprzyja dzisiaj takiemu wyborowi epikurejskiemu, w którym ktoś zamyka się w swojej najbliższej przestrzeni, znajomych, może czasami nawet rodziny, czy epikurejczycy wolą wybierać sobie przyjaciół niż żyć wśród bliskich, no ale może jakoś tam kontaktować się, te kontakty też są bezpieczne przez a to Skype, a to jakaś inna platforma rozmowy, porozmawiać sobie, nie angażować się w czyjeś życie, po prostu dowiadywać się jak jest i uciekać w momencie, w którym robi się nieprzyjemnie. To jest ten czas, w którym różne wersje hedonizmu znowu narzucają się jako prosta i wydawałaby się bezpieczna, jakoś dająca się realizować propozycja, czy jako jedyna. Namyślamy się dzisiaj w konwersatorium nad życiowymi strategiami, w osiąganiu spełnienia życiowego, szczęścia i tak dalej. Oczywiście spełnienie to jest zawsze coś, co zakłada zakończenie. Stąd na przykład u Arystotelesa w Etyce Nikomachejskiej rozważanie o tym, czy można mówić o szczęściu człowieka, dopóki żyje, tak? Czy też można powiedzieć, że ktoś, kto odchodzi z tego świata, no dopiero możemy ocenić, czy on sam też na progu tego ocenia, czy jego życie było szczęśliwe. Sam moment śmierci jest jakimś też domknięciem i stwierdzeniem, jak jest. To tak rozważał to Poganin Arystoteles i jego pytania tam postawione są oczywiście aktualne i dzisiaj tak samo. Więc oczywiście również każda z tych strategii, które przyjmujemy, staje wobec pytania o to, do czego zmierza, co jest tym spełnieniem, które uzyskujemy i które ma również jakoś uzyskać stempel nieprzemijalności, jakiejś wieczności, tak, innej, czy osobistej, czy też dobry przykład, dobra pamięć, cześć. I ten ostatni wątek wprowadza nas w inną trochę strategię, mianowicie strategię, w której najważniejsze pozostaje właśnie honor, cześć. Można powiedzieć, że tu gdzieś będzie też najprościej lepiło się z tym słowo bohaterstwo, obowiązek, powinność. To są słowa, które tak jak słowa wcześniej używane, zadowolenie, przyjemność, w ogóle należą do uniwersalnego słownika spraw ludzkich. Niemniej istnieje taka strategia ludzkiego życia, w której akurat te słowa cześć, zaszczyt, honor, dobra pamięć i tak dalej, bohaterstwo są kluczowe. Myślę o specyficznym pojmowaniu stoickiego wzoru życia, raczej takiego stoicyzmu w wersji obowiązków rzymskiego obywatela, rzymskiego notabla, można nawet powiedzieć, kogoś, kto bierze na siebie więcej obowiązków, ale powiedzmy sobie, że dzisiaj już nie strojąc się w rzymskie togi, można powiedzieć, że to w dalszym ciągu jest propozycja takiego życia na poważnie, które pewnie czytelnicy i wielbiciele Herberta na przykład dobrze zrozumieją, tak, przyjmą jako nawet czasami jako właśnie ten właściwy człowiekowi rodzaj życia. No owszem, można powiedzieć, że wielu ludzi zatrzymuje się na poziomie przyjemne, nieprzyjemne, no ale jednak właściwie ludzką perspektywą jest zachowywać się jak należy, wykonać to, czego od nas się wymaga słusznie w tej chwili w życiu, spełnić swój obowiązek, prawda? Takie elementy. Tu kluczowe jest stare pojęcie cnoty, a więc pewnego, też można powiedzieć, ideału, tak? Wskazywanego bardziej przez rozum niż przez spontaniczność uczuć. To napięcie tutaj wygląda podobnie jak od strony epikurejskiej, to znaczy, owszem, w dalszym ciągu dzieli się właśnie człowieka na tego, który albo idzie do przyjemności, albo idzie do obowiązku, tylko że w ujęciu, nazwijmy to w skrócie, stoickim, w ujęciu tej strategii heroicznej, oczywiście wybiera się na ogół i przede wszystkim ten moment obowiązku i tego, co przynosi zaszczyt. Taki, moglibyśmy powiedzieć, wiążący się w naszej kulturze z etosem rycerskim, sposób życia. Znowu może to być, często na to chorują te konkretne realizacje tej strategii, że czasami może być to takie budowanie sobie zupełnie zastępczego życia w jakimś wyobrażonym życiu rycerskim, tak, gdzie się przebierają w swojej wyobraźni, także w to, że są rycerzami, takiej sprawy, jakiegoś obowiązku, że w ogóle już rosną im te skrzydła husarskie u ramion i w ogóle tak jakby gdzieś tam żyją w jakichś zaświatach fantazji obowiązku, a tymczasem no, rzeczywistość skrzeczy, gdzieś żyją zupełnie inaczej praktycznie. To tak może być, tak, obłuda, czy nawet nieświadomie jakoś realizowana, tak, jest niestety naszym losem nieraz. Niemniej ten ideał stoicki, czy w skrócie obywatelski, rycerski, jest jednak ogromnie czcigodny. Na tle tego hedonizmu bardziej lub mniej cywilizowanego, to oczywiście jest to coś znacznie więcej. Niemniej pamiętajmy, że wewnątrz tego oryginalnie stoickiego podejścia jest dużo aktorstwa, jest dużo takiego przekonania, że należy coś robić dla ludzi, czyli spełniać swój obowiązek, trzeba robić coś dla wspólnoty, ale można robić dla ludzi, ale nie za bardzo z ludźmi. To jest takie wyobrażenie o życiu samotnika, który się poświęca. To nie jest tak łatwo ocenić takie podejście, bo z jednej strony to jest podejście, które od strony skutków, prawda, no, przyniosło naszej kulturze bardzo wiele i wspaniałych wartości i dzieł. Niemniej jest wewnątrz zarażone pewną trucizną takiej jednak również bardzo konsekwentnego dbania o swoje własne strefy komfortu. Tylko tą strefą komfortu, o którą się dba w tej strategii, jest po prostu samopoczucie człowieka, który spełnia swoje zadania. Dopóki ma takie samopoczucie, no to jest dobrze, jego życie wygląda na spełnione. Jeśli samopoczucia zabraknie, no to wtedy strach pomyśleć, co dalej ma się dziać, tak, z tym życiem. W oryginalnej stoickiej wersji takie poczucie, że się nie udaje odgrywać swojej roli, no kończy się po prostu zaleceniem samobójstwa. Pewnie w życiu takiego rozcieńczonego stoicyzmu, jaki na ogół mamy do czynienia, niestety, te rozwiązania samobójcze są rzadko praktykowane, ale z drugiej strony jest coś na kształt takiego cienia samobójstwa, tak, czyli poczucia beznadziei, no, nie udało się, tak, nie, życie jest nieudane. Mimo to dalej trzeba, tak, próbować żyć jako stary aktor, zmordowany aktor, któremu nie udają się te role, ale gra, tak, co może, to gra, tak. Ale to jest scena. Życie jest sceną, tu się odgrywa swoje standardy heroiczne, podczas gdy właśnie, gdzieś w dalszym ciągu pozostajemy od tego życia oddzieleni. To jest reguła stoicka, żeby nie angażować się w rolę, tak, żeby się w niej zatracić. No, dla stoików takim zatraceniem to jest sytuacja, w której działa już nie tylko chłodny rozum, ale także jakieś mocniejsze przeżycie, uczucia. I w jakimś fragmencie jest ten schemat, tak, takiego górowania szlachetności rozumu nad tą nieszlachetnością uczuć. Trochę nieszczęśliwie to jest tak mocno przeciwstawiane, bo oczywiście uczucia w porządnej antropologii to zawsze jest coś innej klasy i niżej, można tak powiedzieć w skrócie, niż rozum, niż to, co duchowe. Niemniej no, jest nadal ludzkie i w jakimś sensie niezbędne do tego, żeby człowieczeństwo też wyrazić. W związku z tym cały ten obszar uczuciowy i wolitywny, cały ten obszar, powiedzmy, staroświecko-pożądawczy człowieka, no, jest nie tylko do wyciszenia, tak, albo jedynie do użycia przez rozum, ale jakoś tam gra tak, jak dzieci w rodzinie, tak, są obecne. No, nie one kierują, tak, ale nadają pewien ważny ton wewnątrz domu. I to samo wewnątrz życia człowieka. W związku z tym trudno tak to sobie porozdzielać. Jest jeszcze, o czym już tylko wspomnimy, ta trzecia strategia, bodaj najbogatsza, najbardziej wewnątrz zróżnicowana, i o niej pewnie trzeba było powiedzieć w naszym konwersatorium następnym, a teraz już tylko o tym wspomnijmy, jest taka strategia, którą gdzieś u samego Arystotelesa czytamy, a która potem ma swoją wersję, no, wersję chrześcijańską na przykład, bardzo rozwiniętą. Mianowicie takie przekonanie, że człowiek, owszem, z jednej strony liczy się z tym, co dobre, przyjemne, z drugiej strony liczy się z tym, co jest jego obowiązkiem, co jest powinne, co należne, ale we wszystkich tych życiowych wyborach nie jest najważniejsze uratowanie samego siebie. Bo zwróćmy uwagę, że w obu tych podejściach, o których była mowa, w tym epikurejskim i stoickim, tak naprawdę wszystko zmierza do tego, żeby uratować, tak, samego siebie. Czyli no, epikureizm mówi po prostu o uratowaniu tego minimum przyjemności. Ostatecznie okazuje się, że tym skarbem, który potwierdza to, że jesteśmy i kim jesteśmy, jest to przeżywanie, to miarkowanie sobie przyjemności. W formule stoickiej to jest bardziej zakamuflowane, bo tym poczuciem tego komfortu bycia sobą, tak, i uratowania samego siebie, jest uratowanie się w poczuciu czci. Żyję z pewnością, że robiłem to, co trzeba, robię to, co trzeba, jestem z tego zadowolony, to przynajmniej tego nikt mi nie odbierze. I to jest oczywiście ważny miernik, powiedzieliśmy, że to jest wysoko etycznie usytuowane, niemniej no jest w dalszym ciągu pytanie, czy bardziej chodzi tu o zatrzymywanie się w tej pewności, w związku z tym unikanie też sytuacji niepewności jakiejś etycznej, czy też właśnie chodzi o realne, na przykład przychodzenie z pomocą komuś drugiemu, gdy potrzebuje tej pomocy. Z takim poczuciem, że można stracić, że można przy tym stracić, że na przykład w różnych sytuacjach pomocy i ratunku człowiek już nie wygląda tak szlachetnie, pomnikowo, jakby stawał nad przepaścią i wygłaszał tam jakieś przemówienia o obowiązku, prawda? To jest ta trzecia, najtrudniejsza, ale też najbardziej ludzka perspektywa. Kogoś, kto tak układa życie, żeby w jakimś sensie ono było rzeczywiście najpełniejsze. To znaczy, żeby było życiem najbardziej ludzkim, a w tym samym właśnie ten paradoks, druga strona medalu, życie najpełniejsze, życie najbardziej ludzkie, to jest także życie, które najszerzej się rozwija, a więc i też staje się łatwiejsze do zaatakowania, łatwiejsze do zranienia. W związku z tym paradoks, że prawdziwe spełnienie ludzkiego życia to jest także narażenie się na utratę życia. I tu dochodzimy do ewangelicznego paradoksu, tak? Że ten, kto chce zachować życie, straci je, ale jest też druga strona medalu, że ktoś może właśnie szeroko, mocno rozwinąć swoje ludzkie życie, swoje życie człowieka, choć w oczach, tak, wielu będzie to życie stracone. I to jest pytanie, gdzie to spełnienie się odnajduje? Czy gdzieś w tym zgrabnym, zręcznym, no takim bezpiecznym, tak, rozwijaniu swoich ideałów, czy też właśnie jednak w jakiejś ofiarności. I tę ostatnią perspektywę zostawmy sobie na boku, na razie, a do niej postaramy się wrócić w konwersatorium następnym, gdzie zagadnienie tej strategii szczęścia poprzez życie tak bogate, że może być zranione, życie ofiarne, że to sobie właśnie spróbujemy przemyśleć jeszcze za tydzień. A na razie Państwa żegnam, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy sygnalizują swoją obecność. Teraz się tak kontaktujemy, jakbyśmy przerzucali wiadomości z wyspy na wyspę. Żyjemy w takich wyspach naszych gospodarstw domowych. W każdym trochę inaczej to wygląda. Już nie jesteśmy tak zuniformizowani, jak często w tym świecie, który się bardzo jakoś musi organizować w takich standardach jakiejś takiej czy innej pracy. Żyjemy w mniejszych zespołach, raczej w swoich domach. Pozdrawiam wszystkie w takim razie liczne wyspy, w których jesteśmy słuchani. No i zapraszam do następnego konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.